I wracamy do naszego studia nad Jeziorem Krzywym. Jest godzina 8:35. Jeździmy po Polsce, szukamy źródeł, opowiadamy o tym, co dzieje się w Polsce, ale też nie zapominamy o tym, że świat jest niespokojny. Połączenie telefoniczne z Krzysztofem Zaleskim, specjalistą od Indii, Instytut Bojma. Teraz po pobycie w Indiach przyjechał do Europy, jest w Luksemburgu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam wszystkich serdecznie.
Jak wygląda sytuacja w Kaszmirze?
No, region jest niespokojny. Mało o tym wiemy, ponieważ od 3 tygodni Kaszmir i Jammu i Kaszmir, tak się nazywa wspólnie ten stan, w którym tendencje separatystyczne są dość silne, został pozbawiony statusu stanu i zawieszono wszystkie połączenia telefoniczne, nie działa internet, wprowadzono rodzaj stanu wyjątkowego. Także to, co wiemy o tym, co się dzieje w Kaszmirze, jest bardzo skąpe, ponieważ nie wypływa tam za dużo informacji. Wiemy jednak, że to, co wiemy na pewno, to to, że dużo więcej wprowadzono tam wojska i policji, że Kaszmirczycy nie mogą demonstrować swojego niezadowolenia z powodu zniesienia ich autonomii przez rząd centralny, no i że ścierają się tam dość często z policją.
A dlaczego rząd indyjski zdecydował się na zniesienie autonomii Kaszmiru?
To jest pytanie bardzo dobre, które ma swoje źródła chyba w ogóle w historii Indii. Znaczy, Indie i Pakistan ścierały się o Kaszmir już wielokrotnie i Kaszmir stał się częścią Indii z tego, będąc pograniczem indyjsko-pakistańskim, w taki sposób, że Indie obiecały władcy Kaszmiru w tym czasie, w latach 40. właśnie autonomię. I ta autonomia była dziwna, to znaczy na przykład Jammu i Kaszmir otrzymały własną flagę, własny hymn, dając taki pozór niepodległości właściwie i uzyskały jedno bardzo ważne prawo, to znaczy uzyskały prawo do tego, żeby decydować, kto jest rezydentem Kaszmiru, a co za tym idzie, kto może tam kupować ziemię. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, że jeżeli jesteśmy mieszkańcami Mumbai albo New Delhi, to we własnym państwie nie możemy kupić ziemi, nie możemy pojechać i kupić na przykład działki rekreacyjne, tak jak warszawiacy na Mazurach, czy krakowianie na Mazurach. I w związku z tym dla pozostałych mieszkańców Indii taki układ, ten jeszcze z lat 40. był bardzo trudny do przyjęcia, że jest oto część kraju, która jest właściwie wyjęta spod ogólnie obowiązujących reguł. Partia premiera Modiego obiecywała od dawna zniesienie tego stanu, no i to właśnie stało się 5 sierpnia.
I czy to jest trwałe? Jeżeli gdzieś wprowadzamy wojsko, jeżeli gdzieś wprowadzamy policję, to liczymy się z reakcją nie tylko wewnętrzną, ale i zewnętrzną, bo Pakistan też jest zainteresowany, jak pan powiedział, Kaszmirem. Jaka jest odpowiedź Pakistanu i z punktu widzenia takiego globalnego, jakie mogą być konsekwencje tej sytuacji w Kaszmirze?
Pakistan stara się umiędzynarodowić ten konflikt. Indie uważają, że Kaszmir jest wewnętrzną sprawą Indii, w związku z tym nawet odmawiają rozmowy na jego temat z przedstawicielami czy to Stanów Zjednoczonych, czy Unii Europejskiej, czy też nie chcą podnosić tych kwestii właśnie w Narodach Zjednoczonych. Natomiast Pakistan od dawna stara się to umiędzynarodowić, składa petycje do Rady Praw Człowieka w ONZ-cie. No i przez to Indie muszą odpowiadać i tłumaczyć się ze swoich działań w Kaszmirze. W związku z tym ta sytuacja jest napięta. Dla Indii to jest kwestia niewygodna, bo muszą się tłumaczyć ze spraw, które uważają za swoje wewnętrzne sprawy. Natomiast rzeczywiście to też ma kontekst, jak zwykle wszystkie kwestie pakistańsko-indyjskie, no dla bezpieczeństwa globalnego. to oczywiście są dwa państwa posiadające broń atomową i jeżeli dochodzi między nimi do konfliktu, czy też wzmocnienia do takich nieporozumień, no to zawsze jest większe ryzyko jakiegoś nieprzewidywalnego rozwoju wypadku. Ale też Pakistan zawsze stara się włączyć do tych kwestii indyjsko-pakistańskich Chin. Sam Kaszmir, to warto podkreślić, niby ma, jest podzielone na dwie części, pakistańską de facto i indyjską, ale Pakistan kilkadziesiąt lat temu przekazał część Kaszmiru Chinom. W związku z tym wszystkie ruchy indyjskie w Kaszmirze natychmiast nie tylko spotykają się z odpowiedzią w Islamabadzie, ale też w Pekinie, który też potępił działania indyjskie w Kaszmirze. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której Indie pogorszyły swoje relacje z Chinami, które starają się od dłuższego czasu w jakiś sposób wyprostowywać.
W każdym razie Kaszmir jest jednym z tych miejsc, w którym może wybuchnąć wojna.
No, w tym roku, jak pamiętamy, właśnie w Kaszmirze doszło już do jednego zamachu terrorystycznego dużego. Napięcia są właściwie ciągłe. Doszło do wymiany ognia, które o mały włos nie przerodziła się w wojnę. Pamiętamy, że to była kwestia wiosny w marca, kwietnia, kiedy wojsko indyjskie zbombardowało cele, jak uważają, terrorystyczne w pakistańskim Kaszmirze, ale też na terytorium Pakistanu właściwego. Bo ponieważ Indie uważają, że Pakistan jest źródłem terroru, który uderza w nich, szczególnie na terytorium Kaszmiru. W związku z tym ta wojna jest, może nie wisi w powietrzu, ale co jakiś czas napięcia rosną. Troszeczkę tak, jak można to przyrównać do sytuacji na Ukrainie, tak, że niestety giną ludzie prawie codziennie dochodzi do wymiany ognia. Natomiast my słyszymy o tym tylko w momencie, kiedy zdarzy się jakaś większa tragedia i zginie kilkadziesiąt osób, prawda? I to jest sytuacja Kaszmiru już od parę dziesięciu lat. Także
znam Kaszmir tylko z książki Salmana Rushdiego, a panu udało się kiedyś być w Kaszmirze?
Tak, byłem w Kaszmirze, to już dość dawno temu i myślę, że niestety w najbliższej przyszłości nie będziemy mogli tam być. Chciałbym się mylić, ale sytuacja wygląda podobnie jak w innych regionach, w których rośnie taka spirala przemocy. No i rząd indyjski w tym roku poprosił turystów o to, żeby wyjechali z Kaszmiru na tydzień przed swoją decyzją, bo to 5 sierpnia ogłoszono zawieszenie czy zniesienie autonomii, konstytucyjnej autonomii Kaszmiru. Zmieniono konstytucję w tym celu i też poproszono turystów, żeby wyjechali kilka dni wcześniej, motywując to zwiększonym zagrożeniem terrorystycznym.
A jak liczna jest armia indyjska?
To jest parę milionów ludzi. Sam Kaszmir ma około 12 milionów ludzi, także podejrzewam, że gdyby policzyć tę całą policję, tak zwaną militarną i wojsko, to mogła być równie liczne, wszyscy mieszkańcy Kaszmiru. Z tym, że trzeba pamiętać, że Kaszmir jest podzielony właściwie na dwie części, tak zwane Jammu i Kaszmir. Z tego wyodrębniono jeszcze w tym roku, tego lata, tak zwany Ladakh, półmilionową taką właściwie buddyjską enklawę. I w samym Kaszmirze właściwym 6 milionów ludzi są prawie wyłącznie muzułmanie. W Jammu, takim innym regionie, który administracyjnie jest połączony z Kaszmirem, właściwie hinduiści i muzułmanie są po połowie podzieleni. Także aktywność wojskowa tam w samym Kaszmirze jest podobno już są setki tysięcy żołnierzy. Miało być około 400 tysięcy wedle doniesień prasowych przed zniesieniem autonomii Jeszcze w początku sierpnia dodano do tego około 50 tysięcy dodatkowych sił. Natomiast ile jest ich dokładnie, bardzo trudno policzyć, ponieważ są te właściwe jednostki wojskowe, a oprócz tego dochodzą różne rodzaje zmilitaryzowanej policji, która właściwie praktycznie od wojska czasami się niewiele różni.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Zalewski, Instytut Bojma, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze jest godzina 8:45. Plaże miejskie nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie są jeszcze puste, ale na pewno zapełnią się za chwilę, bo pogoda jest piękna. Dzisiaj w całej Polsce praktycznie temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza. Na zegarze godzina 8:49, a w naszym studio gośćmi Poranka Wnet są pan Rafał Gelo, archiwista w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pani Małgorzata Siergiej Harc, mistrzyni ZHR. Dzień dobry, czuwaj.
Dzień dobry, czuwaj.
Pani Małgorzata Siergiej zorganizowała taki największy zlot z ZHR-u teraz w tym roku tutaj w Rybakach. Jaka była okazja, ilu harcerzy przyjechała i czym jest ZHR tak na dobrą sprawę?
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Powstał w 1989 roku i z tej okazji zorganizowaliśmy jubileuszowy zlot 30-lecia w Rybakach. Z tej okazji na polach, łąkach i okolicznych lasach, właśnie w tamtym miejscu, gdzie mieści się ośrodek Caritas, przybyło prawie 6 tysięcy harcerek i harcerzy, by świętować nasz jubileusz.
Jak to święto wyglądało?
Bardzo dużo spotkań, bardzo dużo ognisk, imprez harcerskich. Natomiast byliśmy tam 9 dni, więc stworzyliśmy takie małe miasteczko powiatowe, które można by przyrównać do około 40 obozów położonych obok siebie. Między innymi biliśmy rekord Guinnessa w tańcu w Belgijce, braliśmy udział w grze miejskiej, uczestniczyliśmy w ogniskach harcerskich. Działo się naprawdę tak wiele, że przede wszystkim cierpieliśmy na brak czasu.
Ale mimo tego cierpienia udało się znaleźć czas, by pojechać powędrować do Gieczwałdu, bo to jest pielgrzymka, tam była msza święta dla ZHR-u, ale też spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim.
W Gietrzwałdzie nie. Premier przyjechał do nas, do Rybak pierwszego dnia, był na inauguracyjnym apelu oraz ognisku. Natomiast następnego dnia rzeczywiście powędrowaliśmy, bądź pojechaliśmy, bo na różne sposoby próbowaliśmy dotrzeć do Gietrzwałdu i tam mieliśmy czuwania, spotkania i tam przyjechał do nas prezydent.
Jaką organizacją jest ZHR? Ilu harcerzy zrzesza? Jak prężnie funkcjonuje? Jak sobie radzi?
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją przede wszystkim wychowawczą, opartą o wartości chrześcijańskie i nawiązującą do tradycji przedwojennego harcerstwa. I tak też, kiedy powstawał, jakby tą myślą kierowali się instruktorzy tworzący ZHR w 1989 roku. Zrzesza obecnie około 18 tysięcy członków i działa na terenie całej Polski.
A relacje między ZHR-em a ZHP są jakie?
My przede wszystkim staramy się być braterscy, w związku z tym wydaje mi się, że przede wszystkim musimy zawiązywać takie relacje, by wspólnie wychowywać młodzież w oparciu o wartości. Mamy inny styl funkcjonowania, część rzeczy nas być może różni, natomiast między sobą nie toczymy żadnych wojen.
A pani dlaczego jest w ZHR-ze, czy od ilu lat pani jest w ZHR-ze i dlaczego pani poświęca, bo to jest poświęca pani swoje życie, to jest praca zawodowa, czy to jest czas wolny?
To jest czas wolny, bo w ZHR-ze działamy społecznie i mamy swoje życie, swoje rodziny, życie zawodowe i prywatne, natomiast to, co robimy w harcerstwie, jest służbą. I to między innymi wyróżniało nas, kiedy ZHR się tworzył. Było kilka takich czynników. No między innymi wtedy było troszkę inne prawo i przyrzeczenie harcerskie. W 89 roku nie chcieliśmy już służyć socjalizmowi i ślubować na socjalizm. Nawiązywaliśmy do poprzednich rot przyrzeczenia harcerskiego z okresu z tego okresu, kiedy tworzyło się harcerstwo, do tych najszlachetniejszych tradycji, wydaje nam się, kiedy Andrzej Małkowski tworzył harcerstwo polskie. Ponadto walczyliśmy i chcieliśmy pokazywać przykład osobisty instruktora. Działamy niekoedukacyjnie. No jest kilka rzeczy, które nas różni.
A dlaczego pani poświęciła się pracy w ZHR-ze?
Nie pracy, a służbie. Natomiast uważam, że harcerstwo jest bardzo dobrym sposobem organizacji czasu młodych ludzi i potrafi wykrzesać pozytywne cechy wśród tych, którzy nie zawsze wierzą w siebie. Ponieważ każdy młody człowiek powinien znaleźć jakiś autorytet i powinien zająć się też nie tylko szkołą, ale rzeczami dodatkowymi. Uważam, że pełnienie służby, działalność na różnych polach, nieograniczanie się wyłącznie, nie wiem, do sportu, choć sportowi też poświęcamy czas, daje możliwość wszechstronnego rozwoju. I ja w to wierzę. Uważam, że to jest cenne. Mam 4 dzieci i chciałabym, żeby wszystkie były w harcerstwie. Na razie moja córka bardzo mocno jest zaangażowana.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Małgorzata Siergiej, harcmistrz ZHR, była gościem Poranka Wnet, a w studiu jest pan Rafał Gelo, którego poprosiłem o taką krótką opowieść na temat tego, co, w jaki sposób Polska wkraczała tutaj na Warmię i Mazury.
Zważywszy na to, że jesteśmy w Olsztynie, na Warmii, użyłbym słowa, że powrót. Ponieważ Warmia została włączona do państwa polskiego już na mocy postanowień drugiego traktatu toruńskiego w 1466 roku i przez 300 lat była w koronie polskiej aż do pierwszego rozbioru Polski. Więc można by rzec, tutaj na Warmię państwo polskie powróciło. Powrót był ciężki, zważywszy na to, że te tereny nie były zamieszkiwane przez narodowość, przez osoby narodowości polskiej. Nieliczne były przypadki, aż nieliczne grono tych osób było, więc administracja musiała się tutaj odbudowywać, czy budować na nowo zręby państwowości polskiej. Wynikało to też z tego, że teren ten jest silnie związany z gospodarką rolną, jak również drzewną, więc przemysłu tutaj nie było dużo. I wynikało to jeszcze z tego, że była dość duża migracja społeczeństwa tutaj. Tak naprawdę w latach 45, 48, 49 nastąpiło, że tak powiem, przemieszczenie się społeczeństwa, tak? Była repatriacja Niemców głównie do Niemiec zachodnich, jak również reputacja obywateli polskich z kresów wschodnich tutaj na te tereny.
Ale czy jest jakaś cecha wspólna dla tych wszystkich, którzy zasiedlali te tereny po II wojnie światowej? Skąd przyjeżdżali? Czy były konkretne wsie przenoszone? Czy to ludzie indywidualnie podejmowali decyzje? Czy było tak i tak?
Było tak i tak. Jeśli chodzi o kresy wschodnie, to i całe wsie były przemieszczane i zważywszy na to, że ci ludzie przybywali do nowych miejscowości, nowych terenów, więc zasiedlali całe wsie, zasiedlały tutaj też obszary, czy całe wsie własną społeczeństwem lokalnym, ale też i było osadnictwo tutaj z północnego Mazowsza, z innych regionów Polski.
Tych ludzi przybywało i przybywało. Gdyby, abstrahując od archiwów i od książek, które pan przeczytał, historia pana rodziny to jest historia tych, którzy tutaj przybyli po 1945 roku, czy też pan z jakiegoś innego miasta przyjechał tutaj do Olsztyna i tutaj zaczął mieszkać, żyć i pracować?
Nie, to jest historia właśnie zarówno rodziny mojej mamy, jak mojego taty, to jest rodzina osiedleńców, osób, które się tu osiedliły po 1945 roku. Rodzina mojej mamy tutaj osiedliła się w 1947 roku z Rzeszowszczyzny, natomiast mojego taty w 1949 roku z takiej miejscowości Pilawa przybyli tutaj, to jest na Mazowszu, tutaj przybyli do województwa olsztyńskiego, ówczesnego województwa olsztyńskiego.
Czy ślady po tych latach 40. są w mentalności, są w relacjach, które są na terenie Warmii?
Tak, oczywiście. To wielokrotnie było, zwłaszcza przez Ośrodek Badań Naukowych, tutaj imienia Wojciecha Kęczyńskiego w Olsztynie, tak zwane wspomnienia, tak? Czyli były konkursy dotyczące wspomnień tutaj osób, które się osiedlały, ich przeżycia, jak tutaj się osadzili, jak tutaj żyli, jak pracowali, jak też współżyli z osobami, które tak zwanymi autochtonami.
I to ciągle trwa. Mogę pani zadać to samo pytanie? Czy pani przyjechała tutaj do Olsztyna, czy też jest jakaś historia rodzinna, która temu towarzyszy?
Jestem rodowitą olsztynianką. Natomiast moi rodzice przybyli do Olsztyna. Tata pochodzi z terenów obecnej Litwy. Mieliśmy majątek w Starych Święcianach, a moja mama z centralnej Polski. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że tak dużo ludzi, którzy przyjechali do Olsztyna, stworzyli taką symbiozę i żyjemy, pomagamy sobie i jest w tym coś takiego wyjątkowego. Tworzymy niesamowity klimat, myślę, w naszym mieście, właśnie dlatego, że jest bardzo dużo osób przybyłych i tworzących tę społeczność na nowo.
I jaka jest charakterystyka tego klimatu?
Życzliwość, ogromna życzliwość. Doświadczyłam tego w czasie organizowania zlotu.
Tak jest. Jaki najciekawszy dokument znalazł pan w archiwach?
Oj, to ciężko powiedzieć, powiem szczerze. Są różne dokumenty, zarówno dotyczące życia politycznego, społecznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego. Dla mnie najciekawsze dokumenty to są dokumenty dotyczące się tworzenia zrębów tutaj państwowości w 1945 roku. I jak również dokumenty dotyczące samego erygowania, jak i genezy powstania Archiwum Państwowego w Olsztynie tutaj.
A jak ono powstało?
Powstało 15 listopada 1948 roku, natomiast sama geneza, kształtowanie się zasobu, to jest już 1945 rok. I ludzie, którzy poniekąd byli związani z tym regionem albo przybywali do tego regionu, czyli to były osoby, które zanim tu archiwiści przybyli w 1947 roku z Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Oświaty, czyli to były osoby związane z kulturą i nauką, czyli pani Emilia Sukertowa-Biedrawina, Zofia Licherowa, profesor Karol Górski, no i przedstawiciel, jak wspomniałem, Ministerstwa Oświaty, dr Piotr Bańkowski.
I te archiwa też są dotyczą tego czasu niemieckiego? Takie archiwa
tak,
są?
Tak, oczywiście. Mamy najstarszy dokument z XIV wieku po tak naprawdę lata 90. I to są materiały wytworzone, zgromadzone, przechowywane, opracowane i udostępniane i dotyczą one tutaj regionu Warmii, Mazur, jak również byłych Prus Wschodnich.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Rafał Gelo, archiwista w Archiwum Państwowym w Olsztynie, był gościem Poranka. Wszystkiego dobrego i miłego dnia panu życzę. Na zegarze godzina 9:01. Radio Wnet podróżuje do źródeł, też zahaczając czy opowiadając o inwestycjach, które poczynił w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i o jednej z takich inwestycji będziemy mówić teraz w poranku. Pan Konrad Nowak, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No to powiedzmy, co tu udało się stworzyć?
Tutaj w Olsztynie my już od wielu lat korzystamy ze wsparcia za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wiele rzeczy udało się stworzyć. Od 2009 roku praktycznie modernizujemy sieci ciepłownicze. Nasze przedsiębiorstwo zmodernizowało wiele kilometrów sieci ciepłowniczych z udziałem środków unijnych. Od 2009 do 2015 roku to była wartość projektu ponad 30 milionów. Obecnie realizujemy kolejny projekt o podobnej wartości, również dotyczące modernizacji sieci ciepłowniczych, tak aby one miały jak najmniejsze straty na przesyle.
Jak to się robi?
Wymienia się te sieci z starych, tradycyjnych rur stalowych, które znajdują się w kanałach betonowych, wymienia się na nowoczesne sieci preizolowane, które mają znacznie mniejsze straty na przesyle. To jest projekt związany z dystrybucją ciepła, natomiast realizujemy również projekt aktualnie dotyczący wytwarzania ciepła z wykorzystaniem biomasy, tak żeby doprowadzić do zmniejszenia wykorzystania węgla. Do tej pory mieliśmy wykorzystanie węgla praktycznie w 100% do produkcji ciepła. Z wiadomych względów węgiel jest paliwem, które nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla środowiska. Dzisiaj staramy się od tego odchodzić i idziemy w kierunku dywersyfikacji źródeł paliw. Pierwszym krokiem jest budowa ciepłowni opalanej biomasą.
Ona jest zbudowana, czy ma być
zbudowana? Ona już w zasadzie jest zbudowana. Właśnie dzisiaj dostałem informację od wykonawcy, że za kilka dni będzie gotowy do przekazania jej do odbioru. A więc na pewno na ten sezon grzewczy już ta ciepłownia będzie funkcjonować.
I już biomasa jest zakontraktowana?
Biomasa jest już zgromadzona, zakontraktowana. Jest to biomasa, która jest takim, można powiedzieć, odpadem pozrębowym, czyli to, co zostaje w lesie po wyrębie drzew, to, co już nie nadaje się do żadnej innej produkcji, my chcemy wykorzystać na cele energetyczne.
Powiedział pan, że prawie 100% ciepła pochodziło z węgla. Teraz jak te proporcje się zmienią?
Więc węgiel chcemy, żeby był zmniejszony, jego wykorzystanie zmniejszone poniżej 50%. Natomiast pozostałe zapotrzebowanie na ciepło ma być pokryte właśnie z produkcji ciepła w tym źródle biomasowym, które już zostało, tak jak wspomniałem, wybudowane. To będzie gdzieś około 25%. Natomiast jesteśmy na etapie już bardzo zaawansowanym, przedinwestycyjnym, zmierzającym do wybudowania nowej elektrociepłowni w Olsztynie. Również ten projekt pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i te źródło, ta elektrociepłownia będzie opalana paliwem pochodzącym z przetworzonych odpadów komunalnych. Będzie to tak zwany pre-RDF czy RDF, w zależności od tego, jak to jest klasyfikowane. I to źródło pokryje około 30% ciepła, zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Olsztyna.
I to jest projekt, który będzie zrealizowany do którego roku?
Do 2022 roku.
Ale i czuje pan w ogóle, że żyjemy w kraju, który bardzo szybko i bardzo dynamicznie się zmienia pod względem czy systemu, nie wiem, kanalizacji, czy tej wody, która jest coraz lepszej jakości, czy pod względem energetycznym, czy ciepłowniczym?
Tak to wszyscy chyba widzimy. To jest poniekąd spowodowane tym, że jest taka presja też oczywiście ze strony środowiska, czy nasze zrozumienie potrzeb dbania o klimat i o jego jakość powietrza, czy jakość wody powoduje, że mamy potrzebę realizacji tych wszystkich inwestycji, a pomocne ku temu na pewno są dostępne środki unijne na ten cel.
Jesteśmy nad Jeziorem Krzywym. Czy udało się panu kiedyś w tym jeziorze popływać?
No nieraz. Ja mieszkam w Olsztynie już ponad 20 lat. Tutaj też w tym jeziorze nieraz pływałem i na sprzęcie wodnym, i wpław, także bardzo polecam. To jest wspaniałe miejsce do wypoczynku.
I tutaj może nie będziemy wypoczywać, bo stąd ruszamy w naszą trasę, ruszamy dalej. Droga na Ostrołękę przed Radiem Wnet stoi otworem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
W poranku pan Konrad Nowak, prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, był gościem Poranka Wnet. Poranka z pięknego miejsca nad Jeziorem Krzywym. I teraz zapowiadany quiz. 14 jezior jest w Olsztynie i pan kierownik obiecał nam, że wymieni imiona tych wszystkich olsztyńskich jezior.
Witam serdecznie ponownie.
A nie, może zapytajmy, zobaczymy, bo jak quiz, to quiz. No, bo są goście, co nie, ani ksiądz doktor, ani...
Obawiam się, że...
Nie da rady. Dobrze, no to w takim razie wymienimy. To będziemy
proszę
wiedzieć.
Państwa, największe jezioro to jest jezioro Łukiel, nad którym w tej chwili przebywamy. Jest jeszcze jezioro Długie, Podkówka, Redykajny, Skanda, Sukiel, czyli inaczej nazywane potocznie Czarne, Trackie, Tyrsko, drugą nazwę ma Żbik, Żbik Właściwy, Stary Dwór, Perszewo, Czarne, Bumel, Staw, to jest w zasadzie staw, ale traktowane jako jezioro. Modrzewiowe, to jest najmniejsze jeziorko na terenie Olsztyna, jest jeszcze Bartong, duże jezioro obok, tuż przy granicy Olsztyna i Podkówka.
To wszystko należy zapamiętać, a najlepiej przyjechać do Olsztyna i w każdym z tych jezior popływać nad Jeziorem Krzywym, gdzie teraz jesteśmy. Piękna, nowoczesna infrastruktura jest wybudowana.
Serdecznie zapraszamy.
A jaka była najważniejsza bitwa tutaj w okolicach, jeśli popatrzymy na całą historię, panie doktorze?
O, w czasie wojen napoleońskich bitwa w okolicach Jonkowa, Gutkowa. Tutaj bitwę obserwował sam Napoleon Bonaparte. Nad jeziorem Stary Dwór, niedaleko, tam jest teraz kampus akademicki, stacjonował marszałek Dauvaux ze swoim korpusem, więc Olsztyn to nie jest takie miejsce wyobcowane z wielkich wydarzeń historycznych, aczkolwiek w XX wieku ta wielka historia gdzieś tak omijała Warmię i Mazury. Tutaj co prawda wielkie bitwy się toczyły w czasie kampanii w pierwszych miesiącach wojny, wielkiej wojny, czyli pierwszej wojny światowej, bitwa pod Tannenbergiem, prawda, na południe od Olsztyna. Natomiast później to tak trochę spokojniej w kontekście tego, co się wydarzyło w centralnej Polsce, na ziemiach chociażby na Kresach Wschodnich, prawda? Ale mimo wszystko bardzo ciekawe miejsce i turystycznie, a do turystyki historycznej na Warmii i Mazurach szczerze zapraszam.
Jeszcze raz powiedzmy, że za 2 tygodnie wyjdzie książka o antykomunizmie, której redaktorem między innymi jest nasz gość, pan doktor habilitowany Karol Sacewicz, dyrektor delegatury IPN-u w Olsztynie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I za wizytę w Poranku Wnet. A księdza doktora proboszcza w Biesolu zapytamy, a jak wygląda bitwa o duszę tutaj w Nawarmii?
No, środowisko zróżnicowane pochodzeniowo też i konfesyjnie, to o tym nie wolno zapominać i współczesność, no też i globalizacja komunikacji społecznej też ma wpływ. Coraz więcej obserwujemy bardziej nawet taką turystykę religijną niż przywiązanie wszystkich parafian do swoich wspólnot, co nie znaczy, że brakuje też takich, którzy są na dobre i na złe związani całościowo z swoją parafią, z którą się identyfikują i tworzą jej obraz i wizerunek.
A Biesel jest niedaleko Gieczwałdu, a Gieczwałd jest dla wielu Polaków miejscem, szczególnym miejscem świętym.
Tak, zgadza się, ale nie wolno zapominać, że by dotrzeć jeszcze w latach 60. do Gieczwałdu, koleją trzeba było dotrzeć do Biesala. Z tego miejsca 4 kilometry się szło pieszą, jeszcze dawną szesnastką, bardzo wąską. No dziś jest to troszkę ułatwienie przez możliwość dotarcia własnym środkiem lokomocji. Myślę, że to też ma jakieś swoje takie cechy współczesności. A jeśli chodzi o Biesal, to Biesal był zawsze częścią przed 92 rokiem ubiegłego stulecia, był częścią parafii bieselaskie czwałt, więc te związki i bieselaskie czwałtem sanktuarium no, są i żywe, i podtrzymywane, i z czego ja się również cieszę.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Ksiądz dr Bogumił Wykowski, proboszcz parafii w Biesalu, był gościem Poranka.
Panom
podziękowałem. Lechowi Rusteckiemu również dziękuję. Wideo, zobaczą Państwo filmy z dzisiejszego poranka. Na pewno Paweł Chodyna zrealizował poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą, a za chwilę połączymy się ze Lwowem i Studio Lwów na antenie Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic. Krzysztof Skowroński, dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.